Teraz zapraszam do gospodarstwa państwa Ireny i Edwarda Kosmalów w Tychowie koło Stargardu. Tematów i pytań poważnych związanych z rolnictwem mam oczywiście wiele, o czym za chwilę. Tuż za progiem gospodarstwa powitała mnie pani Irena, skupiona nad wielką miską czegoś ogromnie pysznego.
Robię pierogi, ważne pierogi. O,
w takiej dużej misce, to ile to będzie z tego pierogów?
A ze 300.
I co dalej z tymi pierogami się stanie?
Będziemy sprzedawać.
Gdzie i kiedy?
W Baszkowicach. Do tego barszczyk czerwony.
To już myślinka leci, powiem pani szczerze.
To zapraszam.
Jak się robi takie dobre, najlepsze na świecie pierogi ruskie?
Ziemniaki, ser.
No, to tak pani nie o wszystkim tu opowiada. Ja wiem, że tu jeszcze coś jest. Nie. Babcia robiła tak, i mama. Zasmażka, czyli cebulka podpiekana. Co tam jeszcze może być?
Pieprz. Może być boczunio.
Boczunio może być? No. Ziemniaki, twaróg, podstawa.
Tak, cebulka, tłuszcz, pieprz, sól.
To w ramach koła gospodyń wiejskich będzie?
Tak.
A które to koło, proszę powiedzieć?
Koło gospodyń wiejskich w Tychowie, Irena Kosmal.
Z czym jeszcze pojedziecie na Baszkowice jako koło gospodyń wiejskich?
Będziemy mieli bigos pieczony, napoje, lody, frytka kręcona.
O, frytka kręcona. O, czyli jeden ziemniak po prostu, który czasami widzimy nad morzem za 25 zł. To jest najlepszy przelicznik.
U nas jest o wiele taniej.
Ale ziemniaki tu ze własnego pola.
Kawa mrożona, napoje.
Tak, kawa mrożona, napoje.
Pan zaraz się wypowie, panie przewodniczący. Pan nam nie przeszkadza teraz.
I ciasto.
Gdzie jeszcze was można spotkać? Co robicie na co dzień?
Byliśmy ostatnio na dożynkach gminnych w Grzędzicach. Też mieliśmy dużo rzeczy do sprzedania. Dość ładnie zarobiliśmy.
Na co te pieniądze? Nie pytam ile. Na co wy przeznaczycie?
Przeznaczamy na zakup jakiegoś nowego sprzętu, który nam się zawsze przydaje, na jakieś zabawy choinkowe dla dzieci, za festyn rodzinny.
Chętnie koleżanki, koledzy, rolnicy biorą udział?
No to tak różnie bywa, ale na razie jak do tej pory nie mamy problemu.
Pani Ireno, niech mi pani jeszcze powie na koniec, co teraz z tym farszem się stanie? On musi trochę odpocząć, czy co?
Tak, bo dopiero o godzinie 16 zbieramy się wszyscy.
Za 3 godziny?
W świetlicy.
Dobra.
I tam będziemy robić pierogi.
Lepicie ręcznie?
Tak, ręcznie.
No to każda ma inną dłoń i to będą różne kształty.
Tak, bo każda inaczej robi.
A nie takich urządzeń nie specjalnych nie używacie?
Nie, nie. Jest pyszna.
Pani Ireno, muszę o to zapytać,
Mieliśmy to w Grzędzicach i poszło nam wszystko.
Bo wielu chciałoby pewnie wiedzieć. Media obiegła informacja jakiś czas temu, że gościł u państwa w waszym gospodarstwie pan prezydent, tak. Karol Nawrocki. Ja chcę panią, pan przewodniczący za chwilę się do tego odniesie, chcę panią zapytać. I co, jadł na przykład wyroby, które pani zaproponowała, tak jak pani gotuje, czy było coś specjalnego?
Nie było nic specjalnego, był tradycyjny obiad, nie było rosołu oczywiście, był na pierwsze danie był żurek.
A co lubi pan prezydent jeść?
Chyba wszystko, a najlepiej chyba golonka mu smakowała w kapuście.
To powodzenia życzę na Baszkowicach. Dziękuję i zapraszamy. Bardzo. Częstujcie się i wspierajcie koła gospodyń wiejskich, nie tylko koło gospodyń wiejskich. Tychowo, gmina Stargard. Pani Ireno, bardzo dziękuję.
Zapraszam.
Pan Edward Kosmal, wiceszef Rolniczej Solidarności w naszym regionie, też rolnik z Tychowa. Panie Edwardzie, o wiele rzeczy chciałem pana zapytać, jak żniwa, jak sprzedaż zbóż, co na plantacji buraków słychać, ale zacznijmy od polityki. Był u pana w gospodarstwie pan prezydent Karol Nawrocki, panie przewodniczący. No i jak rozmowy, czy ewentualnie coś udało się może panu prezydentowi zasugerować, żeby o coś zadbał, jeśli chodzi o kwestie rolnicze?
No spotkał mnie ten zaszczyt, moją rodzinę, że odbyło się spotkanie w naszym gospodarstwie. Pierwotnie była propozycja, żebyśmy tu właśnie w Tychowie zrobili, ale ze względu, że całą siedzibę gospodarstwa, rodzinnego gospodarstwa, bo musicie państwo wiedzieć, że mamy praktycznie 6 gospodarstw, razem z rodziną. To wszystko w Krąpielu, a dlatego zrobiliśmy w Krąpielu, bo akurat mamy siedzibę po byłym PGR-ze i też zrobiliśmy taką wystawę, jak to wyglądało, jak żeśmy to kupowali, jak wygląda dzisiaj.
Jak to się stało, panie Edwardzie, muszę pana o to zapytać, że pan prezydent w ogóle pojawił się u pana?
Panie doktorze, ja jestem takim sobie działaczem solidarnościowym w zasadzie od 40 lat i działaczem samorządowym. Pan doskonale wie, że czynny udział brałem w obronie polskich cukrowni, szczególnie cukrowni szczecińskiej. To udało nam się zachować te cukrownie, które miały być sprzedane.
No też w obronie ziemi przecież.
Tak, w 2012 roku żeśmy występowali w Obromie 77 dni, później przez 129 dni Zielone Miasteczko przed Radą Ministrą. To znaczy ja jestem też taki aktywny społecznik, mam tego baksyla po prostu.
To była jakaś forma docenienia pana działalności?
Chyba najprawdopodobniej tak, bo przyszła propozycja z kancelarii pana prezydenta, czy mogę przyjąć pana prezydenta. W trzecim dniu byłem oczywiście bardzo zdziwiony.
Tuż po zaprzysiężeniu.
My się tutaj cały czas śmiejemy, że Trump czekał miesiąc czasu, a myśmy tylko 3 dni czekali. Panie doktorze, ja myślę, że to było docenienie właśnie tych ludzi z małych gminek, z tej tak zwanej ojczyzny powiatowej gminy, gdzie większość ludzi głosowała na pana prezydenta i pan prezydent chciał przez to pokazać, że nie będzie w wielkim mieście, ale właśnie w takiej małej miejscowości byli na przedstawiciele Prezydium Solidarności Rady Krajowej z Warszawy. To było spotkanie z Solidarnością. Pan prezydent przyrzekł, że faktycznie sprawy rolnicze będą mu bardzo bliskie. Nawet powołał swojego doradcę, którym został pan przewodniczący Solidarności z Warszawy, pan Tomek Obszański.
Panie Edwardzie, no właśnie, co z tych tematów rolniczych chcieliście panu prezydentowi zasugerować? Na rozwiązanie jakich problemów liczycie jako Solidarność?
Panie redaktorze, sytuacja jest nieciekawa, bo powiem panu, po tych przemianach po 1989 roku, po wejściu do Unii Europejskiej, większość mieszkańców zagłosowała za, chcielibyśmy w tej być Unii, ale dzisiaj ja takie stawiam pytanie.
Ile teraz by zagłosowało?
Na pewno Polska wieś by nie zagłosowała. Powiem panu szczerze, dlaczego? Dlatego, że kiedyś byliśmy producentem, mieliśmy chyba największą stado świń w Europie, ponad 20 milionów, potężny eksport. A dzisiaj według statystyki to, co jest w agencji zarejestrowanej, to jest około 8 milionów. Z tego tylko w naszych gospodarstwach jest 2 miliony sztuczników, a pozostałe 15 milionów przyjeżdża z zagranicy. Cały przemysł rolno-spożywczy jest w rękach obcego kapitału. Kto się zajmuje skupem zbożem? Powołaliśmy, ja mówię w cudzysłowie, Krajową Grupę Spożywczą, która miała stać się hubem, miała być dofinansowana i miała być jakbyś tak zwanym tym regulatorem sytuacji na rynku. No niestety nie jest dzisiaj tak dzisiaj się pytamy pana premiera Tuska, dlaczego nie dofinansował Krajowej Grupy Spożywczej z tego z KPO, bo mógł to zrobić, żeby faktycznie Krajowa Grupa była tym regulatorem, że mogła powiedzmy mieć wpływ na ceny, na skup, na przetwórstwo, bo była taka idea. Panie redaktorze, mamy pełne magazyny zboża i tu jest ból. Bo ci, co jeszcze udało się na początku z nich sprzedać, to skorzystali przede wszystkim mali rolnicy, którzy nie mają powierzchni magazynowej, musieli odstawić. Dzisiaj my, mając dużą ilość zboża i dobrego zboża, bo na przykład w naszym gospodarstwie mamy zboże konsumpcyjne, około 1000 ton pszenicy. I powiem panu, redaktorze, przypadek z przestrzeni. Dzwoni do mnie przedstawiciel i mówi, panie Edwardzie, znamy się bardzo, chcę kupić pszenicę pana. Ma jakie parametry? Parametry są bardzo dobre, bo białko bardzo wysokie, powyżej 16%, liczba opadania ponad 300. I pyta się,
jaką kwotę zaoferował?
No, ja się pytam, on mnie się pyta, panie Edwardzie, ile by pan chciał za pszenicę? Ja mówię 950 zł za tonę. A on mi odpowiedział, że może mi dać 950 zł za 2 tony.
No to co?
Tak, to co miałem powiedzieć? No podziękowałem mu grzecznie, że aż mu w pięty weszło. Ale nie, i to jest dramat, bo jeżeli dzisiaj koszt pszenicy kosztuje wyprodukowanie około 1000 zł i dlatego też jednym z naszych postulatów jest, żeby ta cena interwencyjna, którą jest była ogłoszona na poziomie 101 euro, to było ile 30-40 lat temu, żeby przynajmniej była po cenie 250 euro i również, żeby rozpoczął się skup interwencyjny. Zresztą również w związku z tym, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości były dopłaty do zboża. Oczywiście nie były to...
No to dla tych, którzy ponieśli straty, panie Edwardzie.
Nie, to wszyscy ponieśli straty, a faktycznie dostali po prostu nieliczni, którzy mieli zboże, przetrzymali zboże. Na przykład myśmy sprzedali zboże jesienią w systemie głodowym, straciliśmy około 500 000 i nikt nam tego nie zwrócił, nawet nie odszkodowań. Ale dzisiaj dlatego mówię, żeby to było sprawiedliwe, bo cały świat dotuje. To nie o to chodzi, że tylko Polska dotuje. Cały świat dotuje swoje rolnictwo i dlatego żeśmy zgłosili wniosek, żeby nie do zboża, do każdego hektara zboża dopłacić 1500 zł.
Jakie są szanse na realizację takich postulatów?
Nie ma, panie redaktorze, przy tej władzy nie ma żadnych szans, dlatego też postulowaliśmy, bo dzisiaj mamy kredyty. Panie redaktorze, tu w województwach zachodniopomorskim są dość duże gospodarstwa, dobrze zainwestowane, które korzystają z wielu nowych technik, innowacji, a to wiąże się oczywiście
z kosztami,
z kredytowami, z leasingami i dzisiaj ci rolnicy stoją pod ścianą. Cena buraku spadła o 30%. Na przyszły rok nie wiadomo, jaką będzie. Cena pszenicy spadła praktycznie zbóż o 40%. Przecież ta pszenica kiedyś kosztowała w okresie prawie 1600 zł w okresie pandemii. No i teraz mamy ceny sprzed 25 lat, gdzie paliwo kosztowało 1,50 zł, 2 zł. Nawozy saletra 600, 700 zł maksymalnie. A dzisiaj no
stoi. Panie Edwardzie, co dalej w takim razie?
No dalej, rząd musi podjąć jakąś decyzję. Przede wszystkim jesteśmy w sprawie Mercosuru. To praktycznie załatwi nie tylko gospodarstwa nasze, ale w całej Europie, a przede wszystkim
umowa handlowa, panie redaktorze,
umowa handlowa z Ukrainą. No jest, są kontyngenty bezsłowne. Przecież te ani nie spełniają standardów żywność, która wpływa europejskiej. Mamy takie obostrzenia, mamy rygorystyczne zalecenia, warunkowości. Nie możemy wszystkich środków stosować, a tam jest wolna Amerykanka. Ja powiem panu jeszcze jedno. Jaka jest Unia konsekwencja Unii Europejskiej? Firmy niemieckie produkują środki w Europie, w Niemczech, które są niedozwolone w całej Europie. I one trafiają na rynek południowej Ameryki, do Chin, na Ukrainę i ten towar ma wrócić do...
Jeżeli chodzi o produkowane w oparciu o takie środki ochrony roślin.
Żadnych leków,
tak?
Żadnych hormonów, nic nie stosujemy, mamy zabronione. A tu nam się dzisiaj proponuje, że będą sprowadzone nasiona z Ukrainy, genetycznie modyfikowane i bez cła. No do czego to doprowadzi? Bo Unią Europejską i całym światem rządzą korporacje. Są to potężne organizmy finansowe, mają areały w południowej Afryce, a siedzibę mają w Niemczech.
Tak samo jest w Ameryce również.
Tak, a siedziby mają w Niemczech, tak samo jest na Ukrainie. To są potężne korporacje i one dzisiaj praktycznie walczą o surowiec, a przede wszystkim walczą, żeby produkować tą żywność.
Bo, panie Edwardzie.
Panie redaktorze, powiem panu szczerze, ASF od 10 lat w Polsce jest ASF. 200 tysięcy gospodarstw zniknęło z mapy. Teraz
hodujących trzodę chlewną,
temu,
tak o tym mówimy.
Tak, o trzodzie chlewnej. Miesiąc temu kolegi zlikwidowano 1700 maciur i kilka tysięcy tuczników, potężne pieniądze zainwestował. On dzisiaj jest praktycznie bankrutem, nie wiem co on zrobi.
Dostał rekompensatę?
No na pewno, ale nie na tym rzecz polega, bo to część świń niezdrowych, to wszystko idzie do dołu. My tracimy. Potężne są koszty, przecież państwo musi za to zapłacić, za utylę. I już się nie odbuduje, już się
to
nie odbuduje
hodowla. To jest błąd w przepisach, panie Edwardzie? O co
bardzo,
tu chodzi?
Bardzo, bardzo wielki błąd. Ale ja dziwię, że tylko ASF występuje w gospodarstwach małych, prywatnych, a przy tych wielkich molochach, w tych tłuczarniach tego nie ma.
Panie Edwardzie, gdzie popełniliśmy błąd w takim razie? Bo pan mówi, gdybyśmy, wiedząc to, co się dzieje teraz w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, może zdecydowalibyśmy inaczej. Tak czytam pana słowa. Gdzie popełniliśmy błąd po drodze?
Popełniliśmy jeden błąd, bo może żeśmy się zachwycili, że wolny rynek. Dzisiaj przede wszystkim jedyny błąd, że my nie przejęliśmy przetwórstwo jako rolnicy. Nie staliśmy się współwłaścicielami. Nie mamy tej wartości dodanej.
Czyli na waszych produktach zarabiają pośrednicy i handel.
Zarabiają wszyscy.
Panie Edwardzie, może jednak rolnicy za mało byli aktywni i za rzadko mówili jednym głosem. Może zbyt bardzo jesteście rozdrobnieni jako organizacje rolnicze.
Ja cały czas, jednym z postulatów już w 2012 roku, żeby powołać Komisję Dialogu Społecznego ustawą, są podobne rozwiązania, jak mają pracownicy, żeby mieć swoje przedstawicielstwo i rozmaicie.
Komisja Dialogu Społecznego.
Tak, Komisja Dialogu Społecznego.
W rolnictwie, tak?
Tak, a dzisiaj pan minister sobie zaprasza takie organizacje, jak mu się podobają i wiele organizacji jeszcze mu wtóruje. No więc, panie dobrze, ma pan rację. Nie
panie
jest wieś konsolidowana, wieś jest rozbita, różne wpływy polityczne robią to, a my się jesteśmy w czarnym, jak to mówią, dziurze.
Dole. Panie Edwardzie, na koniec trzy rzeczy jeszcze mnie interesują. Proszę o krótki komentarz. Nadal nie wiemy, za ile rolnicy będą sprzedawać buraki cukrowe. Wiem, że negocjacje trwają. Wiemy,
za ile będziemy sprzedawać. To jest 33,5 euro, choć tylko dzisiaj nie mamy ustalonej ceny na przyszły rok.
Na przyszły rok, mówię myśmy, o przyszłym roku.
O przyszłym roku myśmy też tą cenę zaproponowali 33,5, KSC chce 31, nie ma zgody, a wiemy, że no dzisiaj Krajowa nie podjęła decyzji jeszcze.
Umowa z krajami Mercosuru, czy uda się zablokować? Raczej szanse są mizerne, we Francji upadł rząd, który miał nas wspierać, włoski rząd mówi jednak tak.
Ja powiem, panie, straciliśmy pół roku, jeżeli chodzi o polską prezydencję. Można było to zrobić, można było się postarać. Tak samo jest to i pan premier nie zrobił tego, nie zrobił minister spraw zagranicznych, bo też miał mieć nie wpływ. Dzisiaj próbuje to uczynić prezydent, ale nie wiem, czy będzie miał taką siłę, ale na pewno nie odpuści. I powiem panu, co nam pan minister i PSL przygotuje. Przygotuje nam dwie ustawy. Ustawę o dzierżawie, czyli... Dzisiaj dzierżawca, jeżeli wejdzie to w ustawie i prezydent podpisze, będzie miał większe uprawnienia niż właściciel i dzierżawa ustna zniknie, czyli dodatkowa biurokracja w agencji, a z drugiej strony aktywny rolnik.
No panie właśnie redaktorze, o to chciałem zapytać, ustawa o aktywnym rolniku, co zmieni i czy wejdzie w ogóle?
No zmieni, ja powiem panu tak, zmieni to tyle, że jeszcze bardziej wieś skuci, bo się zabieram małym, a daje się większym. 600 tysięcy gospodarstw praktycznie przestanie istnieć. Około 4 milionów w krótkim czasie ziemi się znajdzie na rynku. Chyba PSL-owi o to chodzi.
A może są to te gospodarstwa, które są tylko na papierze?
Panie Darku, wszystko można załatwić. Płatności są przypisane do hektara. Ta podstawa, która jest gdzieś 111 euro, powinna się wszystkim należeć, bo rolnicy dzięki temu utrzymają tą ziemię w rękach. A jeżeli pójdzie na rynek, obawiamy się, że to kupią korporacje.
Co dalej, panie Edwardzie? Zapraszamy na dożynki. Do Baszkowic zapraszamy.
No ja, panie redaktorze, jestem już po kilkunastu do dożynkach i ci nasi prominenci tak pięknie mówią, żeby robili to, żeby robili tak, jak mówią, a rzeczywistość okazuje się szara.
Tak czy inaczej, zapraszamy do Baszkowic. Będzie okazja porozmawiać, popatrzeć, pooglądać, no może coś kupić.
Jest ten dobry akt, że bez względu na wszystko dziękujemy Panu Bogu za plony, bo to jest święto. I święto rodzinne, i święto rolnicze, a przede wszystkim też się cieszymy, że mieszkańcy bardzo gromadnie przyjeżdżają na to. No i to też jest w pewien sposób podziękowanie rolnikom za ich ciężki trud.
Pan Edward Kosmal, bardzo dziękuję, panie Edwardzie.
Dziękuję.